Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Czytanie z Radiem Gdańsk. Dziś zapraszamy do czytania książki Za siódmym jeziorem Kaszuby, album pana Wojsława Brydaka, nad którym objęło patronat Radio Gdańsk. W studiu pan Wojsław Brydak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani i słuchaczom przede wszystkim.
Od razu przyznajmy, że pan tu się czuje jak w domu.
No, jak w domu, dlatego że dużo się zmieniło od czasu, kiedy tu pracowałem. Tutaj akurat nie tu, gdzie siedzimy, to platan, a poniżej był trawnik, ale mimo wszystko...
Platan cały czas rośnie, tak. Przed wejściem.
Mimo wszystko ja się zawsze czuję doskonale, wchodząc do Radia Gdańsk, bo doskonale wspominam czasy pracy w tej rozgłośni. A poza tym radio, to pani sama wie, to swego rodzaju klan ludzi, którzy często nadają i odbierają na podobnych falach.
Więc witamy prawie że w domu, tak to nazwijmy. Poza tym, że pan był radiowcem, tak to nazwijmy, jest pan człowiekiem wielu zawodów, bo i publicysta, i autor sztuk teatralnych, i muzyk, tłumacz, wykładowca akademicki. Bardzo wiele zawodów jest z panem związanym i między innymi jest pan reżyserem teatralnym i tu pana zaskoczę. Oglądałam jedną z pańskich sztuk w latach 80. Przypomniałam sobie, przygotowując się do tej rozmowy, Świętoszka Moliera w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. To były lata 80.
A to miło mi, bo to sobie przypomina to widowisko jeszcze z Jadwigą Bryniarską, Mietkiem Błochowiakiem. No było tam paru aktorów.
Ja właśnie oglądałam to jako dziecko i zostawiło we mnie to tak duże wrażenie, ten kostium i wszystko, no wiadomo, to przez percepcję dziecka, że do dziś pamiętam tego Świętoszka. Jako dziecko zapamiętałam bardzo wiele szczegółów z tej realizacji, więc dla mnie to też było zaskoczenie, że poniekąd pana znam.
Dobrze, to może ja panią z kolei zaskoczę. Skoro pani pamięta kostiumy, to nie wiem, czy pani wie, kto był pierwszym mężem pani scenografki Kili Licińskiej.
Nie mam zielonego pojęcia.
Roman Polański.
O! Jaki świat jest mały.
A sama Kika była chyba mistrzynią akademicką Polski w jeździe na nartach. Tyle, że wcześniej.
No, widzę, że kopalnia wiedzy o świecie kultury w Polsce i nie tylko w Polsce.
Narty, wiadomo, to świat kultury.
Ale wróćmy teraz do pana i do pańskiej książki, która niedawno się ukazała, Za siódmym jeziorem Kaszuby. I tutaj takie małe zaskoczenie, ponieważ pan nie pochodzi z Pomorza, a ta książka to, można powiedzieć, jest wyraz miłości do Kaszub. Skąd pan pochodzi, jak pan się znalazł na Kaszubach? Mieszka pan teraz w Kartuzach, ale to nie jest jedyne pańskie miejsce zamieszkania.
Większość życia spędziłem na Pomorzu, ale wychowałem się pod górami i w samych górach, bo czasy szkoły podstawowej spędziłem w Zakopanem. Mieszkałem i w Krakowie, i w Rzeszowie, więc to jest taki komplet, powiedziałbym, małopolski, galicyjski. I co istotne, tam funkcjonowała taka swego rodzaju kultura turystyczna. Ona obejmowała wszystkie warstwy, wykształcone, średnio wykształcone, niewykształcone, wszystko jedno, ale że wypada znać swój kraj. Swoje okolice. Krótko mówiąc, ci tak zwani prawdziwi turyści, bez względu na to, czy byli tylko turystami, czy się wspinali po Tatrach, wszystko jedno, uważali za psi obowiązek znać nazwy każdego kamienia po polskiej i po słowackiej stronie, bo te kamienie miały nazwy. Człowiek potem, już jak jest starszy znacznie, jedzie w Alpy, jest zdumiony, bo tych gór jest tyle, że tam w zasadzie nazwanie każdego szczytu jest problemem na przestrzeni tylko prawie półtora tysiąca kilometrów. Ale tak w Polsce było i to się wiązało z taką, jeszcze idącą od przedwojny chyba tradycją, poznawania własnego kraju, a właściwie to ta tradycja się zaczęła w XIX wieku. Nie wiem, czy pani sobie przypomina osnowę na przykład pana Jowialskiego, Fredry. Pierwsza połowa XIX wieku. Otóż to jest dwóch dziennikarzy z Warszawy, którzy jadą opisywać, jak ten nasz kraj wygląda. I tam natrafiają na takie dziwne bractwo, jak ten krąg pana Jowialskiego, prawda?
No ale w ogóle Zakopane przecież powstało jakby z miłości do wycieczek, tak to nazwijmy, górskich i poznawania tych polskich Tatr.
Tak, to się wszystko zgadza. I teraz ciekawa sprawa, ponieważ jak przyjechałem na studia na Pomorze, To był wynik czystego przypadku, a tak się złożyło po prostu. To był pedagog, którego chciałem studiować i który mnie przyjął, a potem już zostałem. Otóż tutaj po pierwsze uderzyła mnie otwartość tego środowiska, które tutaj spotkałem. To był początek lat 60., bo tutaj poza nielicznymi gdańszczanami, którzy byli jakby tacy zamknięci w sobie, szczerze powiedziawszy, ten napływ innych, obcych ludzi był dla nich z całą pewnością bardzo trudny, a większość stanowiła grupa ludzi napływających z najrozmaitszych kątów i Polski, i tego, co było Polską przed wojną.
Taka prawda? Trochę emigracja na Pomorze.
Tak, ale to z drugiej strony była taka polska Ameryka. Dlatego, tak. Że każdy był skądś i wszyscy mówili, no to teraz trzeba coś wspólnie zrobić.
To dokładnie. Było coś... To wyzwala w człowieku niesamowite pokłady energii i siły do tworzenia czegoś nowego.
Zgadza się, zgadza się. I właśnie ta przyjemność, że nagle można próbować robić coś nowego, to było coś, co bardzo tutaj ludzi wiązało i spowodowało, że to była bardzo nowoczesna grupa społeczna wytworzona na Pomorzu. Zresztą mieli do czynienia z nowoczesną technologią przy okazji portów i stoczni. No, co tu dużo gadać. I teraz zetknęły się tutaj trzy, powiedziałbym, takie nurty tych zamiłowanych turystów. Jedni byli z Wilna, drudzy byli ze Lwowa, a inni byli jeszcze właśnie tak
z
jak...
Galicji.
Z Galicji. No Lwów to też Galicja, stolica właściwie Galicji.
Tak,
no,
ale tak,
wszystko ale jedno.
Krakowska
no,
powiedzmy
no,
grupa.
Tak, tak, tak. I nagle uznali, że no kurczę, są jakieś lasy, są jakieś jeziora, trzeba to penetrować, trzeba pójść i zobaczyć. No i potem się już zaczyna wyrastanie, no tak to wygląda.
Bo mieszkał pan w Gdańsku, ale teraz wybrał pan Kartuzy. Czyli tak wędrował pan, że aż pokochał tą ziemię, że przeniósł się na Kaszubę?
Powody były o wiele bardziej banalne. Ja mieszkałem w każdym mieście Trójmiasta, dość długo nawet w Gdańsku, najdłużej, stanowczo najdłużej, najbardziej się z tym miastem czuję związany, to w Sopocie. Ale był też taki całkiem spory epizod w Gdyni, także ja tutaj się namieszkałem we wszystkich...
Czyli wszystkie miejsca są panu bliskie.
Są bliskie, natomiast wynieśliśmy się do Kartuz z żoną z bardzo prostego powodu, że moja żona jest pianistką i w pewnym momencie mieliśmy dosyć sopockiego mieszkania z różnych powodów. No i teraz pytanie, gdzie ma wylądować pianistka, która gra i ćwiczy? To jest problem.
W miejscu, w którym nie będzie przeszkadzała innym, tak to
no
nazwijmy.
No więc właśnie, tak to udało się znaleźć w Kartuzach, bo ten dom, w którym mieszkaliśmy wspólnie w Sopocie, miał jedną jeszcze cechę. Muzycy mieszkali tam od 1945 roku, więc lokatorzy byli niejako przyzwyczajeni. Moją żonę spotykała sąsiadka na schodach i pytała, mówi, co się stało? Pani nie gra od 2-3 dni.
O matko, czyżby pani zachorowała?
Tak.
Jak
tak,
się
tak.
pani czuje, może przynieść miodu?
No, tak, no zgadza się, tak to wyglądało. I trudno liczyć już było później na tego rodzaju dom, a chcieliśmy właśnie zmienić, bo to było jakimś takim, powiedziałbym, fajnym miejscu, ale ciemnym potwornie, a najciemniejsze było lato, czyli ten okres, kiedy tutaj jest bardzo jasno.
Tak się stał pan, że tak powiem, Kaszubą.
Nie, nigdy nie próbowałem się podszywać, dlatego że Kaszubi są grupą, powiedziałbym, bardzo specyficzną i która się naprawdę daje polubić, bardzo. Ale ja zdaję sobie sprawę może przez to, że to dzieciństwo spędziłem w Zakopanem, że lepiej nie udawać tego, kim się nie jest. Lepiej
nie udawać, być malowanym Kaszubą.
Nie być malowanym Kaszubą, ani nie być malowanym góralem.
Które miejsce pan najbardziej ukochał na Kaszubach? Ponieważ ta książka opowiada o wielu miejscach i przez wiele miejsc pan przeprowadza czytelnika, bo to nie jest tylko album ze zdjęciami pięknymi, o których jeszcze porozmawiamy, ale to jest także słowo, którym pan opatrzył te zdjęcia. Ja odniosłam wrażenie, że pan z taką estymą pochyla się nad każdym tym zakątkiem, ale które najbardziej pan lubi miejsca?
No to zależy, czy patrzeć na to jak na obraz, na którym coś bardzo barwnego czy ciekawego się znajduje, czy też z powodów czysto emocjonalnych czy sentymentalnych. Ja spędziłem kilka lat na studiach w Warszawie, na drugich studiach i wtedy mieszkałem... Na reżyserii teatralnej i wtedy mieszkałem jedną nogą już w Chmielnie. To nie trwało tak długo, to było raptem kilka lat, ale to wystarczyło, żeby zobaczyć uroki tego mieszkania tam. To jest coś nadzwyczajnego. Więc ten krąg wokół Chmielna to jest rzecz, którą dość dobrze znam w sensie topograficznym. Więc, no w lesie tam bym się raczej nie zgubił. ale zawsze, do dzisiejszego dnia, wielkie wrażenie na mnie robi akwen z innej strony, z innego powiatu w ogóle kościerskiego, bo to jest jednak ta wielka woda, to są w Dzydze. To jest przepiękny obszar i to taki, który pozwala gdzieś tonąć w nim,
zagubić się,
gdzie do dzisiejszego dnia drogi asfaltowe nie są regułą, gdzie można pojechać rowerem pod warunkiem szerokich opon, żeby się w tym piasku nie utopić. A poza tym jeszcze ta piękna legenda literacka, ta, która już w tej chwili zamiera trochę, legenda powieści Róży Ostrowskiej, Wyspa. Róży Ostrowskiej, która również w tym radiu funkcjonowała także. Takich jakichś rzeczy, których człowiek by się chciał dowiedzieć. Muszę powiedzieć, że jeszcze to mnie zaskoczyło, że parę lat temu, o czym tu jest mowa w albumie, kilka lat temu, czyli już późno bardzo, spotkałem autentycznego Kaszubę, byliśmy parę dni we własnym towarzystwie, który mi powiedział rzeczy, o których nie miałem pojęcia. Nadal ciągle ten obszar umie czymś zaskoczyć. On mi opowiadał o tym, że mieszkał w takiej małej wioseczce w Rotenbarku i koło południa, mówię w tej chwili o czasach okupacji, południa coś się dziwnego działo, coś strzelało, coś gdzieś wylatywało w niebo. Pojawił się tam jakiś podoficer niemiecki, jakiejś tam obrony terytorialnej, czy cholera wie czego, taki, który siedział na tyłach w tym czasie i jakby z nadzieją powiedział, to jest neue deutsche Waffe. A to były próby rakiet dalekiego zasięgu, których po zbombardowaniu Panemünde Niemcy rozproszyli. Produkowali je w podziemnych sztolniach w górach Harcu, ale ćwiczono również odpalanie tych rakiet z pociągów, z platform na pociągach. I to się działo w okolicach Wierzchucina, ale to dostatecznie duży widok i eksplozja, że można było, jak gdzieś ta rakieta
z kilku kilometrów zobaczyć.
Zobaczyć, tak. Ale tam właśnie też mówię tutaj w jednym z takich tekstów o tym, że ta taka sielska natura, znaczy właśnie źle powiedziałem, taka jakaś naznaczona pokojem, spokojem, kontemplacją, natura tych stron nagle zaskakuje tym, że z niej wyłażą kły i pazury. Bo najpierw właśnie to, co o tym ten Kaszuba opowiadał, o tych startujących rakietach, a ja w przepięknym krajobrazie w Dzyskim to byłem przez lata przyzwyczajony, że wszystko fajnie i nagle na dopalaczach startują jakieś Su czy Migi z lotniska w Borsku, które zresztą teraz opanowali paralotniarze.
To taki groźna strona Kaszub.
Wszystko ładnie, wszystko fajnie i nagle nie wiadomo, skąd coś takiego się pojawia. Ale jeżeli chodzi o miejsca, które do mnie ciągle przemawia, to też ta wielka woda jest bardzo wysoko.
To jest audycja Czytanie z Radiem Gdańsk, więc autorzy czytają fragmenty swoich książek i chciałam pana poprosić o przeczytanie fragmentu Wieżyca i Kresy. Bardzo poproszę.
Wejść tutaj łatwo. Spacer od zachodu z płatnego parkingu przy szosie do Szymbarku okaże się nieuciążliwy i dla pięciolatków, i dla stulatków. Na górę można się dostać nawet wierzchem, na kucu. Z leśnego parkingu po stronie wschodniej, przy szosie do Ostrzyc, prowadzi droga mniej uczęszczana, dłuższa, bardziej stroma i ciekawsza. Przez rezerwatowy las wije się trasa wymarzona do poprawienia kondycji. Można próbować tędy truchtu pod górę. Wystarczy, by nie zardzewieć. Na szczycie, nad wysokim piętrem buków, pyszni się platforma widokowa. Wieżyca to najwyższe wzniesienie w północnej Polsce. Entuzjaści zapewniają, że na całym niżu europejskim, między Pirenejami a Uralem, nie ma wsi położonej wyżej od sąsiedniego Szymbarku. Może bezwzględna wysokość wzgórza i wsi nie imponuje, za to rozmach tego opisu, pomijającego Ardeny, Sauerland, Las Teutoburski czy Góry Harcu, imponuje jak najbardziej. Szmat ziemi, ogarniany wzrokiem z wieży widokowej na Wieżycy, jeszcze przed 100 laty wchodził w skład państwa, którego południowa granica biegła w Alpach Bawarskich, aż za Dunajem, wciętym w przedalpejskie pogórza. Granica na zachodzie opierała się o Ren i Mozele z ich winnicami, na północy o Aquisgrán z grobem Karola Wielkiego, o wielkie porty nad Morzem Północnym, na wschodzie zaś o Gdańsk i niezbyt stąd odległy Królewiec. Wieżyca lokowała się na kresach niemieckiego cesarstwa, na jego kresach wschodnich. Niewiele później, bo 90 lat temu, ten sam szmat ziemi wchodził już w skład innego państwa wraz z Tatrami na południu, z Gorganami na południowym wschodzie, z Naroczą na północnym wschodzie, z odległymi miastami Lwowem i Tarnopolem, Grodnem i Wilnem. Natomiast pobliskie Gdańsk i Królewiec znalazły się za granicą, podobnie jak sąsiedzki kaszubski Bytów. Teraz Wieżyca wznosiła się na kresach II Rzeczypospolitej Polskiej, jej kresach zachodnich. Od lat 70 jest jeszcze inaczej. Ów szmat ziemi ogarniany wzrokiem z wieży widokowej na Wieżycy wchodzi w skład całości zmienionej jeszcze raz. Z Sudetami na południu i Warmią na północy, z Wrocławiem i Gdańskiem, z pobliskimi Bytowem i Słupskim, ale bez Gorganów, bez Naroczy, Grodna czy Lwowa i bez Królewca. Dzisiaj Kaszuby to obszar pośrodku północnego pasa Polski, zarazem pośrodku państw Zjednoczonej Europy. Zakrawa to na szczęsną syntezę, zakrawa na happy end po dojmujących wstrząsach. Mimo to kresowego dziedzictwa nie da się łatwo pozbyć, jak rozczłapanej pary butów. W polszczyźnie słowo kresy podsuwa obfitość starych wątków, którymi zajmowali się wielcy pisarze i natchnieni poeci. W polszczyźnie to słowo uwodzi. Dobiega spoza niego bitewna wrzawa, w której krzyk polski miesza się z litewskim, tureckim, ruskim, tatarskim, węgierskim, szwedzkim i niemieckim. Bóg raczy wiedzieć, jakim jeszcze. Hymny łacińskie mieszają się z chórami cerkiewnymi i śpiewami hasydów. W Polsce w potocznym rozumieniu kresy to wschód. Tamtejsze bitwy i zdrady, bunty i najazdy, ambicje, rzezie i wiecznie płonące granice. Tamtejsze legendy i poematy. A polski zachód?
Dziękuję bardzo. Poprosiłam pana o przeczytanie tego fragmentu, ponieważ podkreśla pan, że Kaszuby to pogranicze, że rzeczywiście w tej chwili nie mamy tego odczucia, że Kaszuby są pograniczem, jakimiś kresami, ale przez całą historię Kaszub to było pogranicze.
Ja chcę o tym przypomnieć, dlatego że ja gdzieś tutaj piszę, może to jest trochę na wyrozumie się, cały czas krajobraz kaszubski, ale i słowo Kaszuby trochę wydają zagadką, może właśnie dlatego, że ja przyjechałem tu z zewnątrz. Próba spenetrowania, jak to tutaj było, prowadzi do takich, a nie innych wniosków. To znaczy dzisiaj nikt nie powie o Kaszubach kresy i słusznie, bo niby z jakiej racji, prawda? Ale w całej swojej historii Kaszuby przez dużą część były tymi kresami. Po pierwsze, Polska się dosyć łatwo jako zbiór, powiedzmy państwowy, bo to trudno przekładać dzisiejsze pojęcie państwa do czegoś, co było powiedzmy jeszcze we wczesnych czasach piastowskich. No to są rzeczy nieporównywalne.
To nie można, bo dopiero pojęcie narodu się jakby też zaczęło w XIX wieku kształtować.
Ale jednak tutaj wkraczała w to wszystko specyfika niemiecka. I to dwojako, dlatego że to, co było najazdem z kręgu Marchii Brandenburskiej, to było państwo świeckie. Natomiast osobna była sprawa krzyżacka, która powodowała, że tutaj funkcjonowało państwo zakonne i co ciekawe, różni historycy piszą taką rzecz, która dość oryginalnie zabrzmi, że o wiele bardziej na próby zgermanizowania tego obszaru wpływali ci świeccy brandenburczycy, którzy raz byli górą, raz nie, niż krzyżacy. Dlaczego? Bo krzyżacy przyjmowali to, że jest gdzieś jakiś lud taki czy siaki, niech on sobie będzie, ma być ochrzczony i ma, że tak powiem, spełniać usługi w stosunku do tej nadrzędnej konstrukcji, jaką był zakon
krzyżacki.
A czy oni mówią po polsku, czy oni mówią po chińsku, było to naprawdę dość obojętne. Proszę sobie wyobrazić, gdzieś to też jest taka mała drobinka i odprysk historii zakonu krzyżackiego, że kiedy oni tutaj przyszli, to siedziba była, o ile pamiętam, w Wenecji, ale Marienburg wówczas był w Siedmiogrodzie. Mieli taki okres. Oni gdzieś się przenosili, wreszcie się tutaj usadowili, prawda? Więc im było naprawdę chyba wątpię, żeby chcieli tam tych siedmiogrodzkich mieszkańców, wśród których było sporo ludzi pochodzenia niemieckiego, żeby oni chcieli ich tam, ja nie wiem, no, germanizować na siłę, no wszystko to razem. Po prostu oni byli z innego świata, a ten lud był z innego. Jeżeli tylko chodził do roboty i płacił odpowiedni podatek, to było wszystko w porządku. Ale jednak ten aspekt kresowy, który polega na zaczerpnięciu jednej i drugiej kultury, z jednej i z drugiej strony. Na tym, że jedna kultura w pewnych sprawach wydaje się wyższa, w innych wyższa wydaje się druga ta kultura, to tworzy szalenie ciekawe mieszanki i poza tym też trzeba się nauczyć jednej rzeczy, jak to bywa postrzegane przez drugą stronę. Ja na przykład nie czuję się żadnym znawcą literatury niemieckiej, ale parę książek w końcu przeczytałem. Mnie na przykład uderzyło u takiego wielkiego powieściopisarza XIX-wiecznego niemieckiego, Theodora Fontane, w jego najsławniejszej książce Effi Briest występuje Kaszuba. I Kaszuba to jest taki gość, który ma karczmę, ma pewien wpływ na otoczenie, bardzo się w porę i tak jak należy kłania przejeżdżającemu wysokiemu urzędnikowi pruskiemu, ale ten urzędnik pruski nie ufa. Nawet tyle zaufania nie ma, co brudu za paznokciem, bo ten gość jest niepewny. To jest postrzeganie z tamtej strony. Nawiasem mówiąc, miastem, w którym się rozgrywa akcja tej powieści, większość akcji, to jest Kesslin, to jest w tym wypadku Koszalin tak naprawdę.
No właśnie chciałam powiedzieć, bo to niemiecka nazwa, tak, Koszalina.
Tak. Ale ja nie jestem pewien teraz, czy w powieści ona jest dokładnie powtórzona, czy jakoś tam przekomponowana, ale wszystkie okoliczności wskazują na to, że to się dzieje w Koszalinie. I tam jeszcze sięgają wówczas również od nogi Kaszubszczyzny, aż tak daleko na zachód, właśnie te, o których wspomina autor, a niemiecki bohater tej książki się bardzo na tego Kaszuby nieufnie patrzy. To nie są ludzie, nie są nasi.
To pogranicze widać także w takim poczuciu, że niektórzy Kaszubi czują się Kaszubami Polakami, a niektórzy Kaszubami Niemcami, czyli czują raz z jednej strony wpływ, raz z drugiej strony wpływ.
Ja bym powiedział może inaczej. W tej książce, oprócz tego, co sam tutaj popełniłem, jest taki krótki stosunkowo wywiad z profesorem Andrzejem Cejnową, który o tym wspomina, ale on wspomina o ważnej rzeczy, o trójjęzyczności. To znaczy, że w jednych rodzinach mówiono po polsku, były rodziny, w których mówiono po niemiecku, ale mówiono wszędzie po kaszubsku, i w jednych, i w drugich. I to, co teraz ten spór, który się toczył nie tak dawno na Pomorzu, czy kaszubski to jest tylko dialekt, czy to jest język, moim zdaniem to jest spór nie do rozstrzygnięcia, ale niewątpliwie kaszubszczyzna jest odrębnym językiem. No co tu dużo gadać, czymś odrębnym, bo no jeżeli ja nie mogę wszystkiego zrozumieć, co mówi Kaszuba, no to w tej sytuacji, no to umówmy się, no to jest inny język, prawda? Mimo, że jest bardzo
przesycony. Chyba, że ktoś kaszubi.
Tak, chyba, że ktoś kaszubi. Aczkolwiek to jest coraz bardziej dla mnie element agroturystyczny. Zaśpiew kaszubski w kartuzach na ulicy słychać, ale języka kaszubskiego wcale nie tak wiele, bo ten zaśpiew i akcent to zostają na dłużej. Polskę zdominowało, no co tu dużo gadać, radio kiedyś, a potem telewizja. I w związku z czym w szkole się uczy języka standardowego, nawet nie mówię, że to jest literacka polszczyzna, bo często przez liczne klisze to uważam, że nie za bardzo jest to literacka polszczyzna, ale wszyscy się nauczyli tego języka polskiego, prawda? I teraz trochę ten kaszubski wydaje mi się czymś takim w niektórych środowiskach jeszcze będącym w defensywie zjawiskiem, zamierającym, że jeżeli jeszcze rodzice mówią po kaszubsku między sobą, jeżeli jeszcze dzieci to rozumieją, to wcale nie wiem, jak będzie z wnukami. Chyba, że te wnuki pójdą na osobny kurs kaszubskiego i to wtedy będzie coś równie takiego na wynos jak Haft Żukowski, prawda?
Ale w kartuzach wiem, że w szkołach dzieci uczą się na przykład kaszubskiego. I znam też rodziny, gdzie na przykład mówi się po kaszubsku w domu.
Tak, oczywiście, że to tak.
I to jest też język w jakiś sposób naturalny. Może nie jest tego dużo, ale jednak gdzieś tam jest ten
ale ja
język.
Patrzę na, ja patrzę też na inne zjawisko.
Mianowicie, no pan mieszka w kartuzach, to też widzi na co dzień.
Nie, to miałem na myśli. Chodzi mi o to, że ja również patrzę na te zjawiska słuchając Radia Gdańsk, który ma przecież audycję kaszubską,
tak,
którą
oczywiście
z przyjemnością słucham. Oczywiście rozumiejąc piąte przez dziesiąte z czasem coraz więcej, ale słucham. I w pewnym momencie cała ta baśń o języku kaszubskim zaczyna trzeszczeć, zaczynają szwy wyłazić, kiedy pojawia się sprawa komputera, socjologii i tak
dalej. Współczesnych zjawisk.
Współczesnego słownictwa, które za Boga nie ma miejsca w języku kaszubskim, bo kiedyś tego nie było. To był język jednak, co tu dużo mówić, chłopski i małego miasteczka.
Ale zostawmy język, ponieważ rozmawiamy o albumie i chciałam właśnie o zdjęciach porozmawiać. Pan zaczął fotografować, tak ładnie to nazwał pan, od młodości. Tak. Czyli trzymał pan ten aparat.
Prawda?
Aparat, no bo niektórzy mówią, że od dziecka, tak? Ale te próby takie na początku to są, no, rzeczywiście dziecinne, ale takie profesjonalne zajmowanie się fotografiką to zazwyczaj myślę, że to już jest taki okres nastolatka, gdzie człowiek zaczyna już to rzeczywiście wtedy, wchodzić.
To wtedy fascynuje rzeczywiście.
Tak, to wtedy zaczyna być fascynacja i ta, w panu ta fascynacja pozostała. Oglądając ten album, bo z jednej strony jest tekst, który jest bardzo ważny, ale z drugiej strony te zdjęcia są niesamowite. One są jak obrazy. Pan po prostu maluje, tak to nazwę.
No to jest kwestia wyboru, co się robi. Dlatego, że fotografia jest czymś, czego ja bym nie umiał dzisiaj ani zdefiniować, ani bliżej opisać i nawet nie chcę, bo w zasadzie nic z tego nie wyniknie. Ale może służyć do różnych rzeczy, do dokumentacji, przekonywania przy pomocy reportażu z jakichś gorących zjawisk. Może służyć do czegoś tak niesamowitego, jak powiedzmy montowanie zdjęć z teleskopu Hubble'a. To jest kwestia poznania w ogóle i to takiego poznania no, na granicy znane, nieznane, tak z najwyższej półki naukowej. No i może być fotografia różna, pamiątkowa, która jest niby bez żadnego znaczenia, ale potem się nagle okaże, że ta ciotka na tym zdjęciu, to okazuje się, że ona jest kimś, kim nie powinna być. I nagle się okazuje, że po paru zdjęciach można historię rodziny układać inaczej. To też jest fotografia, a to ja się zajmuję wyłącznie z przyjemności. Nigdy nie zajmowałem się fotografią profesjonalnie, ale zajmowałem się fotografią wystawienniczą. To muszę koniecznie przypomnieć nazwisko Krzysztofa Kamińskiego, zresztą przypomnieć, Krzysztof Kamiński funkcjonuje, który prowadził w tym czasie, kiedy ja się zaczynałem zajmować zdjęciami, Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne, aktywne po dziś dzień. I wtedy, w czasach, w których bardzo trudno było o kontakt za granicą, ja nie mówię, że on był niemożliwy, bo był możliwy, całe miliony Polaków wyjeżdżały, ale trudności z tym były duże. Otóż Krzysztof stworzył taką tekę towarzystwa, którą potrafił rozsyłać po całym świecie. Także nagle dowiadywaliśmy się raz na jakiś czas GTF, czyli Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne, zawiadamiało, że coś tam. I to coś tam to było, że zdjęcia były, a to w Brazylii, a to, że były w Australii, a w Europie to zupełnie jasne. Ja się nagle dowiedziałem, że wystawiłem jakieś zdjęcie na wystawie olimpijskiej w Grenoble, bo i tam trafiło. To wszystko organizowało to towarzystwo. Świetnie sobie radzili z tym, muszę powiedzieć. I wtedy się zajmowałem...
Taki impresariat.
Tak, tak. I to muszę powiedzieć, że to była społecznikowska robota. Ale ja się zamknąłem w krajobrazie, bo to mnie naprawdę raz, że interesuje.
Dokładnie, nie ma ludzi na pańskich zdjęciach.
A to już jest inna sprawa. Bo w tym wypadku ja chciałem, tutaj gdzieś o tym piszę, ja chciałem koniecznie postawić na taki krajobraz, który jest jakby, mówiąc w wielkim cudzysłowie, wieczny. Dlatego, że gdzieś tutaj piszę, że czas krajobrazu to jest czas kołowy, że co roku jest wiosna, co roku jest jesień, co roku są takie czy inne mgły. To jest jakieś zjawisko konstans, przynajmniej w porównaniu do czasu ludzkiego życia. Ja już nie mówię o życiu psa czy kota, które jest krótsze. Natomiast na tym tle my żyjemy liniowo, my co roku jesteśmy inni w tym krajobrazie. I również to, co tutaj też miałem okazję przeczytać o tej... przechodzeniu z ręki do ręki. Krajobrazu nie interesuje, czy jest krajobrazem polskim, czy niemieckim, czy ja nie wiem,
krzyżackim.
Czy krzyżackim, wszystko jedno. On jest taki, jaki jest i ma na nas pewien wpływ. Jakoś w nim gdzieś funkcjonujemy. Ja chciałem dość dużo krajobrazu zrobić takiego wyjętego po prostu z codzienności. Ale to jest trudne. To jest trudne, dlatego że Kaszuby jako obszar turystyczny, po którym ludzie wędrują, często z przekonaniem, że to jest wielka przygoda, to jest już obszar mało że zabudowany dość gęsto, ale zabudowany w bardzo nowoczesny sposób. Proszę zwrócić uwagę.
Pan pisze nawet o znikającym tym takiej charakterystycznej kaszubskiej zabudowie, a pojawiającej się w ostatnich dziesiątkach lat takich nowoczesnych obiektów.
Dwóch dziesiątkach zaledwie, bo to z tego czasu jest. Wcześniej trudno było to budować w ogóle, prawda? To były jeszcze te klocki takie.
Tak, to przemiany ustrojowe w Polsce.
Tak, ale to jest uderzające. Przy czym muszę powiedzieć, że wreszcie widzę w tej chwili na Kaszubach próbę odtworzenia w nowoczesny sposób starego kształtu. To się gdzieniegdzie pojawia, a tego jest mało. A na przykład jechałem lat temu, kilka dosłownie, przez taką miejscowość trochę na północ od Rzeszowa, nisko. I tam oni mają swój sposób budowania domu, swoje kolorystyki tych domów, moim zdaniem niezbyt atrakcyjne, nie przepadam za taką architekturą, ale ku memu zdumieniu zobaczyłem całą masę nowych domów, po których widać, że to jest dom nowoczesny, uzbrojony we wszystkie nowoczesności, ale zachowujący i tę kolorystykę, i ten kształt.
Czyli nawiązujący.
Tak, bardzo wyraźnie.
Właśnie, na pańskich zdjęciach nie ma ludzi. Spotkałam chyba raz łabędzie.
Tak.
Od czasu do czasu pojawiają się budynki.
Znaczy ja próbuję, tak jak mówiłem, podać krajobraz, który jest jakoś wyjęty z bieżącej sytuacji. To też ma takie drugie znaczenie, bo ludzie na przykład po to się pakują w krajobraz, po to włażą na kajak, po to, żeby się wyrwać na moment z codziennego reżimu. No to tutaj jest próba pokazania, jak wygląda to miejsce, gdzie oni próbują nagle zaistnieć ja i przyroda, ja i czas, ja i kolor, ja i światło. Ale też z drugiej strony gdzieś w tych tekstach piszę, na ile to jest jednak daremne bardzo często, ponieważ również i w tych domach letniskowych, i w zachowaniach w ubiorze, tak samo jest teatr, jaki jest na ulicy w mieście, czy w tramwaju, bo umówmy się, że w tym tramwaju, czy na ulicy miasta widzimy nie tylko życie, ale widzimy
kreację
też widowisko.
Kreację pewną.
Ale oczywiście, tak. Kreacje, jak najbardziej.
A skoro już się pojawiły wycieczki, to proszę polecić, ponieważ pan tak opisuje różne miejsca, więc tak spróbujmy taki mini przewodnik, ponieważ ten album może być takim mini przewodnikiem po Kaszubach. Gdzie najlepiej wybrać się na przykład rowerem?
Rowerem doradzałbym przede wszystkim wpakowanie się w pociąg, który jedzie w stronę Słupska, i za Wejherowem na którejś z tych stacji, Godentowo powiedzmy, tam wysiąść i pojechać stamtąd na południe. Na tyle, na ile pozwoli kondycja. Dlatego, że można dojechać już powiedzmy tylko do Mirachowa, ewentualnie do Kartuz, można dojechać do Strzepcza, warto po prostu. Można dojechać nad jeziora potęgowskie tamtędy i jeżeli komuś dopisuje kondycja, dojechać stamtąd do linii kolejowej do stacji Wieżyca. Jazda z powrotem do Trójmiasta. To jest cały dzień, to jest duża frajda, można sporo zobaczyć, można jeszcze, jeżeli jest ciepło, popływać w jeziorze.
No to jak już jezioro się pojawiło, to kajak.
Kajak. Też zależy od kondycji, ale jeżeli kajak, to przede wszystkim w Dzydze albo Kółko Raduńskie. Przy czym tutaj tacy, powiedziałbym, hardkorowi kajakarze by się ze mnie śmiali, bo oni by chętnie spłynęli Radunią. Z Radunią to jest taki paradoks, że Radunia jest spokojną, bogobojną rzeczką z jednym wyjątkiem. Jaru Raduni, gdzie się zamienia w przepływ górski. Okazuje się, że ochroniarze do spółki z jakimiś urzędami państwowymi ogłosili zakaz pływania Jarem Raduni, bo to jest rezerwat. I tam jakieś małże na skutek tego by cierpiały. Oba jeziora raduńskie, z szczególnym uwzględnieniem Dolnego, wydaje mi się, chociaż teraz w Stężycy zrobiono marinę i również tam jest wypożyczalnia sprzętu. Ostrzyckie jest bardzo przepełnione, jeżeli chodzi o pływanie, ale w Dzydze, i to jeżeli da się, to w Dzydze poza sezonem. W Dzydze na wiosnę, gdzieś powiedzmy maj, początek czerwca, no i w Dzydze też, jeżeli trafi się dobra pogoda, to druga połowa września. Jezioro już jest praktycznie puste, robi zupełnie inne wrażenie.
Pieszo. Kaszuby pieszo.
Kaszuby pieszo. Krótka wycieczka, to proponuję zajechać w jakikolwiek sposób, najlepiej koleją metropolitalną do Kartuz i wybrać się do Chmielna przez las. Można do tego Chmielna dojść zarówno przez Zawory, skręcając w pewnym miejscu na południe, jak się już wyjdzie tam, gdzie widać jeziora, zbliżają się te jeziora wokół chmieleńskie. To jest fajne. Ale również można się wybrać na wycieczkę między Kartuzami a Wieżycą per pedes. Z tym, że absolutnie bym odradzał lato. Za gorąco, nie chce się, ruch. Po prostu to jest dobre jesienią, fantastyczne zimą. Trochę się trzeba i namęczyć, i po drodze się wstąpi do knajpy, to wtedy jest dużo większa przyjemność.
Można się rozgrzać.
Można się rozgrzać. To jest naprawdę fajne, chociaż jeżeli ktoś by chciał tak posmakować fajnego klimatu, tylko jest problem potem z powrotem jakimś, wydaje mi się, zajechać pod leśniczówkę Mirachową. Tam jest spory parking i rynną potęgowską wzdłuż jezior jest szlak turystyczny z takim ładnym miejscem widokowym, który się nazywa Szczelina Lechicka. I stamtąd można iść na zachód. Można dojść nawet do Kamienicy Królewskiej, ale wtedy to trzeba wrócić w jakiś sposób po samochód. Rowerem ta droga nie ma sensu, bo jest niewygodna po prostu. Ale to jest ładny obszar i to są takie jedyne w tej chwili Kaszuby, jeżeli chodzi o ciąg jezior, które są stosunkowo mało uczęszczane. Nie ma tam aż tylu ludzi, co na głównych szlakach, bo Kaszuby są w tej chwili pełne ludzi i ja się do tego nie odnoszę niechętnie, absolutnie. Ja mam wrażenie, że nasze społeczeństwo, które było kiedyś takim ciężkim pęknięciem naznaczone, pęknięciem między warstwą chłopską, praktycznie niewolniczą, a warstwą szlachecką i tą niewielką ilością inteligencji pośrodku, ono rzeczywiście zamienia się w społeczeństwo mieszczańskie. Rzeczywiście, ponieważ ludzie mieszkają w miastach, przyjmują ten styl, a częścią tego stylu jest wypoczynek w kontakcie z przyrodą.
Tak.
Tyle, że on jest również jakoś uwygodniony, że gdzieś musi być odpowiednie lokum, że musi być jakiś sprzęt, że można to przez telefon zamówić. No nie szukajmy w Polsce w tej chwili...
A teraz jeszcze aplikacja internetowa,
tak,
która podpowie, gdzie pójść.
Oczywiście, nie. No nie szukajmy w Polsce w tej chwili pustkowi, bo ich nie ma. Po prostu zwyczajnie nie ma. Jeżeli ktoś szuka mocnych wrażeń, to w tej chwili naprawdę można pojechać albo na Alaskę, albo na Syberię i tam to można znaleźć do Turkmenistanu.
Ten dziki krajobraz, tak, niedotknięty ręką człowieka.
Tak, z jednym wyjątkiem, że i tak się wynajmuje konie z Londynu i na tych koniach się jedzie 400 kilometrów. Oczywiście Kaszuby dają kontakt z przyrodą, dają kontakt z pięknym krajobrazem, natomiast umówmy się, że to nie jest dzicz, nie jest to puszcza, nie jest to tundra, tylko to jest kawałek kraju. No.
Opisuje pan też, wspomina, o, tak powiem, o takich ciekawych zjawiskach na Kaszubach, jak choćby zamek w Łapalicach. Powiem szczerze, że to jest jedno z moich ulubionych miejsc na Kaszubach ostatnio.
Nie, no bo to jest coś niezwykłego, mianowicie jakieś wielkie marzenie realizowane w niezwykłej sytuacji społeczno-ekonomicznej, dlatego że właściciel tego, zdaje się, produkował jakieś ozdobne meble w czasach, kiedy 100 marek z Niemiec to był majątek. I w tym momencie, kiedy on eksportował to, jeszcze w czasach trochę rozluźnionego operowania ekonomicznego, to nagle musiało przynosić wielkie pieniądze i z dnia na dzień z prowadzeniem wymienialnej złotówki to się skończyło.
No i niestety panu się nie udało dokończyć wielkiego dzieła życia, czyli zamku, ale budowy
ruina,
zamku.
Ta ruina ciągle robi wrażenie.
Robi wrażenie. Ale na przykład zaskoczył mnie pan, ponieważ nie wiedziałam, że istnieje na Pomorzu cmentarz sprzed 2000 lat Uniradze. To jest dla mnie odkrycie.
Znaczy to jest wszędzie wiadomość w miarę dostępna, ale trzeba jej po prostu poszukać.
Dokładnie,
kierunkowo.
Tak. I dla mnie pan jest odkrywcą dla mnie tej informacji.
Więc ja się też tutaj nie czuję mocno w tej sprawie, ale jedno jest dziwne, zdumiewające. Przez Pomorze szły rozmaite plemiona, grupy etniczne, które nie były tutaj, jeszcze tu się zatrzymywały. Te wszystkie liczne dosyć kręgi kamienne są śladem tego takim bezspornym. Gotowie, mam nadzieję, że z Gotlandii, zasuwali tędy prosto, aż gdzieś nad Morze Czarne, stamtąd potem na tereny Rzymu, aż wreszcie się bili z Arabami na Półwyspie Pirenejskim. To wszystko tędy też przeciekało, ale osobliwość Uniradzy i tego obszaru, bo to jest właściwie obszar leśny, sięgający zgorzałego i gdzieś podchodzący nawet na drugą stronę drogi pomiędzy Kartuzami a Bytowem, przechodzący na drugą stronę pod miejscowość Przewóz. Otóż tam te grupy etniczne właśnie chowały zmarłych, przy czym osobliwością jest to, że chowano tam zmarłych, o ile pamiętam, bo nie chcę w tej chwili, nie jestem pewien, czy dobrze sobie przypominam, ale gdzieś chyba do XIII wieku. I to oczywiście już byli wtedy i chrześcijanie, i ci ludzie, którzy tutaj zostali. Po prostu uznano, że duży obszar, który jest naprawdę, no tam powiedziałbym, trzeba by mierzyć długość w kilometrach i szerokość też, że jest to obszar grzebalny, ale obszar grzebalny różnych kultur. I co ciekawe, to stwierdzono w tych nie takich wielu wykopaliskach, które przeprowadzono do tej pory, że kolejne grupy dokładały swoich zmarłych do tych, którzy już tam leżeli, więc to tam leżał jakiś facet, który jeden z nich, powiedzmy, jeden z nich czcił wilka, a drugi niedźwiedzia, no po prostu. Tak. A mimo to siedzieli w jednym grobie.
Jest to dla mnie ciekawe i dla mnie to jest przyczynek do tego, żeby wybrać się na przykład i zobaczyć to miejsce, bo nie widziałam go. Pańska książka to odniesienia także do literatury, do historii, co już tutaj słyszeliśmy, to legendy, ciekawostki. Bardzo dużo różnych aspektów pan dotyka. To nie tylko zdjęcia, tak jak już żeśmy podkreślili. Ale skąd tytuł Za siódmym jeziorem Kaszuby?
Prosto, no nie będę ukrywał. Ja staram się gdzieś tutaj, żeby nie zgubić tego trochę baśniowego charakteru tych Kaszub, że to jest coś, co jest jednocześnie wyobrażeniem o sobie, prawda, że tutaj jest jednak nad tą ziemią jakaś legenda. Trzeba też w to wejść, jak się wchodzi w baśń. No, podobnie jak to się dzieje na przykład pod Tatrami, gdzie błahe wesele, które się zakończyło strasznym mordobiciem, przechodzi do literatury, prawda?
Tak. Więc... Zresztą o weselach pan też pisze.
No więc chodzi mi o to, żeby zachować ten baśniowy klimat, to Za siódmym jeziorem. A wydawca bardzo doświadczony mówi, no dobra, stary, ale umówmy się, że to się gdzieś dzieje. No to się dopisało, że Kaszuby.
No i to od razu pozycjonuje, tak, o czym pan pisze.
Tak, no mieli rację po prostu.
No mieli rację, bo jest to swoisty przewodnik, ale tak jak mówię, taki nietypowy przewodnik, bo dla kogoś, kto zna te tereny, także odkryje tu wiele ciekawostek, a dla kogoś, kto nie zna, może być tym pierwszym zachwytem nad tym terenem. Chciałabym powoli kończyć rozmowę na temat tego albumu, bo chciałam pana, nie ukrywam, wyciągnąć na wspominki o pracy w Radiu Gdańsk, bo był pan tutaj u nas od 1966 do 1974 roku, więc w tym czasie mnie niestety nie mogło być. Zdradzę, że pracował pan w tej samej redakcji z Januszem Hajdunem. Wielu osobom, wielu naszym współczesnym słuchaczom kojarzy się pewnie z koncertów, które odbywają się w studiu koncertowym Radia Gdańsk imienia Janusza Hajduna. Dla nas była to bardzo ważna postać, więc to była inicjatywa oddolna dziennikarzy, żeby to studio koncertowe właśnie jego imię nosiło. Ale myślę, że wielu, wielu osobom nic nie mówi to imię i nazwisko. Jak pan zapamiętał Janusza Hajduna, tego kompozytora, tego muzyka?
No zapamiętałem go tak, jak potrafiłem zapamiętać, ale jeżeli pani mówi, że o niczym nie mówi jego nazwisko, to ja bym chciał od czego innego zacząć. Dlatego, że...
Ja mówię o takich nastolatkach, czy o takich osobach, które przychodzą przykład na koncerty
ja
w Radiu Gdańsk.
To też właśnie chciałbym trochę inaczej o nim opowiedzieć. Mianowicie chodzi o to, że Januszowi Hajdunowi towarzyszy legenda człowieka, który był ozdobą życia towarzysko-artystycznego, ze względu na bajeczne poczucie humoru sytuacyjnego, skłonność do tego, człowiek przez wiele lat bardzo rozrywkowy. Tylko, że ta legenda jest fałszywa. Dlatego, że owszem, tak było, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, ale Janusz był niezwykle zdolnym kompozytorem, który sobie upodobał film.
I dostał pierwszego Oscara w historii Polski.
Tak, znaczy film dostał Oscara pierwszego w
którym
historii Polski.
W którym on skomponował muzykę.
Do którego napisał muzykę. Ale to jest znamienne, bo to był film krótkometrażowy. I Janusz napisał chyba jedną czy dwie muzyki zaledwie do filmów fabularnych do pełnego metrażu. Natomiast również pracownik Radia Gdańsk, również mój kolega i również z Galicji, podobnie jak Janusz Hajdun z Lwowa, Andrzej Zawilski, który tutaj pracował, zadał sobie trud zrobienia porządnego przeliczenia, co Hajdun zrobił.
Podsumował.
No to już lista tych filmów, do których Janusz robił muzykę, sięgała, no zbliżała się do 100. To jest jedno. Ja z kolei go pamiętam jako człowieka zakochanego w teatrze, który to teatr rozumiał, no miał go w małym palcu, jeżeli chodzi o czucie teatru. to przecież tutaj co drugie, trzecie widowisko teatralne było przez pewien czas z jego muzyką. Potem to chyba było przez Andrzeja Głowińskiego jakby ta rola przejęta, ale wcześniej Haydn tu pisał straszne ilości muzyki i to pisał muzyki dobrej. Fakt, że to były czasy, kiedy nieco więcej wydawano na premiery i można było u kompozytora zamówić muzykę. I Janusz żył właśnie z takich muzyk do filmów średniego i krótkiego metrażu, niekiedy wymagających bardzo świeżego spojrzenia, bo przecież w tym metrażu średnim i krótkim tam się mieści eksperyment. Potem dopiero z niego się coś przekłada na duże filmy, bo ktoś już wypróbował w tym laboratorium, że to działa, tamto nie działa, ale najpierw trzeba było spróbować. I tego rodzaju wyzwania dla Janusza były piekielnie ważne. A że oprócz tego pisywał piosenki, to jest prawda, że zawsze się go kojarzy z Niech no tylko zakwitną jabłonie, to też jest prawda.
Chociaż
rzadko, chociaż teraz coraz częściej zdarza się, że tytuł Niech no tylko zakwitną jabłonie łączy się z Agnieszką Osiecką, skądinąd autorką świetnego widowiska pod tym tytułem, ale słowa do tej piosenki napisał Jerzy Afanasiew.
No, nie ujmując honorowi i talentowi Agnieszki Osieckiej, ale nie wszystkie piosenki w Polsce napisała Agnieszka Osiecka. W swojej książce wspomina pan właśnie Janusza Hajduna. Chciałabym poprosić pana o przeczytanie tego fragmentu, takiej anegdotki o Januszu Hajdunie, to, która mieści się na stronie 59.
Na deser anegdota. Janusz Hajdun, kompozytor związany przez większą część życia z gdańską rozgłośnią radiową, tęsknił za turystycznym idiomem życia. Ale z drugiej strony, jego małą ojczyzną był sopocki Spatif. Żadną zaś miarą raduński pierścień czy wdzycki krzyż. Trzeba przyznać, że czasem kompozytor usiłował to zmienić. Z początkiem lat 60. zeszłego wieku zaintrygował go tytuł piosenki duetu Rynczyzewski Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa. O tym właśnie marzył Janusz Hajdun. Postanowił więc zapoznać się z całą piosenką, którą natychmiast umieścił w porannym programie rozgłośni w nadziei, że rano w łóżku przy odbiorniku przyswoi sobie całokształt. Niestety ze Spatifu wraca się o świcie i Janusz program poranny przespał. Zatem nie dowiedział się, o co chodzi z namiotem i dwoma plecakami. Niezrażony znów wstawił piosenkę do najbliższego programu porannego. I znowu zaspał. Wobec tego jeszcze raz zadysponował utwór na antenę. Po miesiącu efekt był taki, że słuchacze gdańskiej rozgłośni znali na pamięć każdy takt tej piosenki, każdą ćwierćnutę, każdy oddech w interpretacji. Natomiast Janusz Hajdun zorientował się, że nie tędy droga.
To tylko pokazuje, jakim był człowiekiem. A też, co ważne, podkreślał, że jedyną etatową jego pracą była praca w Radiu Gdańsk, bo te wszystkie zamówienia do teatru, do filmu, to po prostu były zamówienia. Etatowo swoje miejsce, swoje biurko miał tutaj właśnie w Radiu Gdańsk. A pan? Co pan robił w Radiu Gdańsk?
Ja pracowałem w redakcji muzycznej, która w tym czasie zajmowała się również nie tylko obserwacją życia muzycznego, ale w dużej mierze produkcją. To znaczy wówczas różnica między dzisiejszą sytuacją Radia Gdańska a ówczesną było to, że my byliśmy częścią jednej organizacji, która nazywała się Polskie Radio i myśmy byli filią.
Teraz jesteśmy spółką akcyjną, samodzielną firmą.
Ale jakie z tego płynęły korzyści i właśnie chciałem powiedzieć o korzyściach, nie o wadach, bo wady też były. Mianowicie to, że w tym studio tutaj, znaczy nie w tym akurat, bo ono funkcjonowało w innym miejscu, nagrywali artyści Wybrzeża, nie tylko zresztą muzykę, bo również słuchowiska teatralne i te nagrania trafiały tu na antenę i publiczność miała pojęcie, słuchacze mieli pojęcie, kto tam jest w tej chwili muzykiem występującym, zapraszanym, jaka młodzież się dobrze zapowiada, z tym, że to nie był koniec. Dlatego, że to były takie nagrania jednorazowe, a jednocześnie Warszawa, jeżeli się ich przekonało, wysłała tam jakieś takie nagranie jednorazowe, zamawiała co pewien czas nagrania archiwalne. I w związku z czym w dzisiejszej fonotece w Warszawie, w archiwaliach, tam gdzie są rzeczy nagrywane wcześniej, do których się często wraca i dzięki czemu można teraz wydawać te piękne kolekcje płyt, również są nagrania ze studia rozgłośni Gdańskiej Polskiego Radia. Jest ich tam chyba niemało.
Czyli pracował pan przy tych nagraniach.
Ja byłem redaktorem, to znaczy nagrania były częścią mojej roboty, a częścią była obsługa wydarzeń bieżących, jakichś muzycznych. I muszę powiedzieć, że tutaj szalenie dobrze wspominam ten okres zawodowo, chyba najlepiej ze wszystkich w życiu, bo dobrała się taka dziwna ekipa. Naszą szefową była Wanda Obniska, legenda tej rozgłośni, osoba świetnie wykształcona, mówiąca nieskazitelną polszczyzną, pani ostra w sądach, znaczy krótko mówiąc, kawa na ławę, jeżeli było trzeba, a jednocześnie ona dobrała sobie grupę szczeniaków, szczerze powiedziawszy, z których najstarszy, najpoważniejszy to był Janusz Hajdun.
Notabene.
I dużośmy się bardzo przy niej nauczyli i wiedzieliśmy, co się dzieje w życiu muzycznym, no i ta robota, która naprawdę dawała frajdę, to znaczy dołożenie palca do tego, żeby powstało jakieś wartościowe nagranie, które potem można pokazać i które się po paru latach nie zestarzeje.
W tej chwili także powstają różnego rodzaju nagrania, więc ta akurat działalność jest kontynuowana, także powstają słuchowiska, więc to nie jest tak, że tylko drzewiej było dobrze.
To święta prawda. Ja już nie mówię o tym, jakim obciążeniem jest prowadzenie 24-godzinnego programu.
Potrzeba naprawdę dużo ludzi, żeby przygotować atrakcyjny program. Dziękując panu bardzo za wizytę w studiu, poniekąd prawie, że w swoim domu, czyli w swoim dawnym miejscu pracy. Przypominam, że spotkaliśmy się z panem Wojsławem Brydakiem, autorem albumu Za siódmym jeziorem Kaszuby, a na zakończenie posłuchamy muzyki pańskiego kolegi redakcyjnego, czyli Janusza Hajduna. Niech no tylko zakwitną jabłonie. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Ja dziękuję.
Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. To i milion z nieba kapnie, i dziewczyna kocha łatwiej jabłonie, kwitnące jabłonie. Wszystkim manna pada z nieba, ludzie mają co potrzeba, darmo światłogaz zlokaje. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła i nocą zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły, świat nie jest taki mdły, niech no tylko zakwitną jabłonie. Babcie wnuczkom bajki klecą, złote zęby z nieba lecą, jabłonie, kwitnące jabłonie. Oto chmurka na niebie się, wzgadujemy co nam niesie, biały śnieg czy srebrne złotówki. Wszyscy kniemy, toż to skandal, dzisiaj z nieba wstyd i granda, lecą gorące parówki. Świat nie jest taki zły, świat nie jest wcale mdły, tak kończymy tę naszą melodię. Wiosną ludzie umierają, wiosną ludzie się kochają i dziewczyna z ulicy i złodziej. Policjanci i poeci, chuligani, złote dzieci, wszyscy tańczą do świtu kankana. Śpią od rana do wieczora, czasem drepczą do kościoła, w nocy zmęczeni śpiewają. Świat nie jest taki zły.